wybraliśmy akurat tą dramę na te święta. Co prawda, może taka typowo bożonarodzeniowa scena była tylko jedna na początku. Była Maria i był Józef, była gwiazda betlejemska i byli trzej królowie. Jednak dalej mieliśmy Jezusa, który co robił? Który uzdrawia. Uzdrawia ślepego, który wskrzesza zmartwych, który naucza, który zmartwychwstaje. I taki jest Jezus. Nie ukrywam, że przez pewien czas, kiedy obchodziłem święta, Jezus z Bożego Narodzenia i Jezus z Wielkanocy to dla mnie były jakby dwa różne, odrębne święta. Tutaj na Boże Narodzenie jest taki Jezus malusieńki, maluśki, a na Wielkanoc Jezus, który zmartwychwstał, który ma moc. I właśnie w czasie świąt Bożego Narodzenia często przedstawia się Jezusa jako tego bezbronnego, małego chłopca, który jest ubogi, który jest poszkodowany, ale myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy pamiętali o tym, że świętujemy narodzenie naszego Zbawcy, wielkiego, potężnego Boga. Tajemnica to wielka, wszechmocny Bóg, potężny Pan i Król przychodzi na ziemię, uniżył się przed nami wszystkimi. Uniżył się tak bardzo, że chyba bardziej się nie da. I o tym czytał dzisiaj Joachim na początku naszego nabożeństwa w liście do Filipian w 2 rozdziale. Czytamy: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. I kiedy czytamy werset 5, bądźcie względem siebie tacy jak Jezus, bądźcie usposobienia takiego jak Jezus, to jacy mamy być? Bądź jak Jezus. Czy mamy być wszechwiedzący? Czy mamy zamieniać wodę w wino? Czy mamy rozmnażać ryby? No z całą pewnością to nie o to chodzi, ale dalej czytamy, że chociaż był jak Bóg, werset 7, to uniżył siebie samego. Wyparł samego siebie. I tam jest takie greckie słowo kenosis, czyli ogołocenie. I w różnych tłumaczeniach tutaj jest tłumaczone, że wyrzekł się samego siebie, ogołocił siebie samego, wyparł się sam siebie. Kenosis, czyli ogołocenie. Na czym ono polegało? Przede wszystkim to, że stał się sługą, co jest całkowicie przeciwne do tego, kim on był, do jego natury boskiej, do tego, co mu się należało, a także druga rzecz to, że stał się podobnym do ludzi ze wszystkimi ograniczeniami oprócz grzechu. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na to szczególnie uwagę, na rozmiar tego uniżenia. Chrystus ogłosił siebie z chwały, na jaką zasługuje, a końcem tej kenozy, tego ogołocenia była śmierć. Dzisiaj chciałbym mówić o uniżeniu i bardzo chciałbym, żebyśmy to odbrali bardzo maksymalnie osobiście, indywidualnie. Nie kto mógłby się nam uniżyć, ale przed kim ja mógłbym osobiście się uniżyć. Dla kogo masz się uniżyć? Chociaż był Bogiem, to uniżył siebie tak bardzo, że był posłuszny do śmierci. Ten fragment pokazuje wyraźnie, że jednym ze sposobów naśladowania Jezusa jest uniżenie. Nie bycie sędzią, nie tak zwane strzelanie wersetami, nie ciągłe napominanie, ale uniżenie. Uniżenie i to nie takie indywidualne, że zamkniemy się w swoim pokoju, spędzimy tam parę dni i sobie pomyślimy, ale jestem tutaj pokorny, uniżony, ale uniżenie względem drugiej osoby. Uniżenie zawsze jest względem kogoś, do Boga albo do człowieka, ale ma sens tylko wtedy, kiedy jest zarówno i do Boga, i zarówno do człowieka. Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Myślę, że większość z nas z osób, które chodzą do kościoła, z uniżeniem przed Bogiem nie mamy takiego problemu jak z uniżeniem przed kimś drugim, przed człowiekiem, może przed sąsiadem, może przed rodzicem, a może przed rodzeństwem. I w zasadzie wydaje mi się, że to jest całkiem ogólny problem. Problem czasami z brakiem pokoru. Jest to problem, który my młodzi często mamy, z brakiem pokory, z pychą. Ale nie wiem, czy dużo osób spotkaliście na swojej drodze, którzy mówili, ja mam problem z pokorą, ja mam z pychą. Myślę, że takich osób jest bardzo mało, ale jest jedna jakby taka sytuacja, a może sytuacje w naszym życiu, kiedy jednak to wychodzi. I nazywam to takim przesadnym indywidualizmem. I widzimy to w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale. Paweł przedstawia tam metaforę ciała. Wiele jest członków, ale jedno ciało. I że składa się ono z poszczególnych organów. Z rąk, z nóg, z serca i po kolei z wszystkiego innego. I czasami zdarza się także nam w kościele, kiedy jesteśmy jednym ciałem, powiedzieć, że damy sobie radę bez tej osoby. Że ta osoba nie jest nam potrzebna, nie potrzebuje nerki do tego, aby być sercem, aby dobrze bić. I dzisiaj dla mnie ta drama jest symbolem tego, że można coś zrobić wspaniałego dla Boga, ale też się uniżyć. Dlaczego? Bardzo ciekawie mi się to wszystko obserwowało. Kiedy zapytałem na początku, kto chce zagrać dramę, źle na początku sformułowałem pytanie, ale zgłosiła się jedna osoba. Kiedy drugim pytaniem zadałem, kto może zagrać, zgłosiły się 4 osoby. A potrzebowaliśmy do tej dramy 12 apostołów. To pomyślałem sobie, żeby chociaż było 9. To może zbór nie policzy i będzie jakoś to wyglądało. Słuchajcie, mieliśmy 13. Nawet za dużo. I to jest dla mnie niesamowite. Zgodziło się najpierw 4, później kogoś się namówiło, a później reszta osób powiedziała, no brakuje kogoś, to pomogę. Kolejna osoba się zgodziła, kolejna. I efekt jest taki, że wszyscy się zgodzili zagrać. I dla mnie to jest niesamowite, bo wspólnie razem stworzyli coś pięknego dla Boga i mam też nadzieję, że dla was. I to nie dzięki osobie, która jako pierwsza się zgłosiła, nie dzięki, nie wiem, Filipowi, który zagrał Jezusa, ale dzięki każdemu z nich z osobna. I to jest piękne. Różnica między sercem pokornym a pysznym jest taka, że pokorne serce mówi, istnieje dzięki tobie, nie wiem, nerko. A pyszne serce mówi, istniejesz dzięki mnie. Niby podobne, a zupełnie inaczej brzmi. Serce pokorne mówi, nerko, to wspaniałe, że jesteś. Że dzięki tobie biję, że jesteś razem ze mną. I tutaj nawet nie chodzi o fakty, o suche fakty, bo faktycznie jest tak, że jak, nie wiem, serce przestanie bić, to i inne organy przestaną funkcjonować, ale chodzi o to, by o naszą postawę, by przy tych faktach przyjąć postawę uniżenia. I można to zaobserwować właśnie w tym liście, w drugim rozdziale listu do Filipian. On chociaż istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał o to, aby być mu równym, lecz przeciwnie. Wyrzekł się samego siebie, przyjął rolę sługi. Był jak inni ludzie. Bóg nam dał wyraźny przykład, jacy mamy być. Uniżeni wobec drugich. I wydaje mi się, że taka postawa, jakbyśmy wszyscy przyjęli ją, to uniknęlibyśmy bardzo wielu konfliktów, czy to w domu, czy w pracy, czy w relacjach, na przykład z rodzicami, gdybyśmy o tym pamiętali. Taka postawa też pomogłaby królowi Saulowi. I chciałbym dzisiaj przyjrzeć się trochę życiu jemu, tego króla. Ostatnio trochę o nim poczytałem. I chciałbym, byśmy zobaczyli błędy Saula, błędy, których by nie popełnił. Uważam, żeby nie popełnił, gdyby w swoim życiu kierował się właśnie taką postawą uniżenia. Wiemy, że w pierwszym okresie Izraela było 2 królów. Był Saul, a potem był Dawid. Jeden był namaszczony i drugi był namaszczony. Jeden popełniał błędy, drugi popełniał błędy. Ale różnica między nimi była taka, że Saul, kiedy popełniał błędy, to oddalał się od Boga. A Dawid się przybliżał. Miał w sobie tą pokorę. Był uniżony. I chciałbym, byśmy dzisiaj przyjrzeli się trzem fragmentom, które będą wyświetlone. Ostatnio takie coś robiliśmy też z młodzieżą. Mamy fragment ze Starego Testamentu i chcemy w praktyczny sposób jakoś przenieść go na nasze życie. Pierwszy fragment jest w pierwszej księdze Samuela w 13 rozdziale. Od wersetu 3. To będzie bardzo krótki fragment. Pierwsza księga Samuela, 13 rozdział, od 3 wersetu. Przeczytam. Jonatan pobił załogę filistyńską, która była w Gibei. Toteż, gdy Filistyńczycy usłyszeli o tym, że Hebrajczycy się zbuntowali, a Saul kazał trąbić po całym kraju, i cały Izrael usłyszał tę wieść, że Saul kazał pobić załogę filistyńską oraz że Izrael stał się obmierzchłym dla Filistyńczyków. Lud podążył na zew Saula, za nim do Gilgal. Kto wygrał bitwę? Jonatan. A kto jakby świętował zwycięstwo? Saul. To Saul kazał zadąć w trąbę i można powiedzieć, że wszyscy w Izraelu myśleli, że Saul zwyciężył, że przywłaszczył sobie cudzy sukces. Przynajmniej ja tak odbieram ten fragment, a przynajmniej to, co chciałbym powiedzieć, że myślę, że jednym z powodów, w którym właśnie rozwija się w nas pycha, mamy jakiś brak pokory, jest przypisywanie sobie zbyt wielu sukcesów. Także tego, czego nie zrobiliśmy, kiedy jesteśmy zbytnio chwaleni, ale też kiedy widzimy tylko siebie, widzimy tylko swoje dokonania, a nie widzimy to, co inni zrobili, kiedy nie potrafimy kogoś pochwalić. Mamy drugi fragment, który jest zaraz po tym, od wersetu 6, także w pierwszej księdze Samuela, 13 rozdziale, ale werset 6. A gdy mężowie izraelscy widzieli, że znaleźli się w niebezpieczeństwie, bo na lud napierano, poukrywali się w jaskiniach i w norach i w rozpadlinach skalnych, w pieczarach i w jamach. A znaczna ilość przeprawiła się przez Jordan do ziemi Gad i Gilead. Saul pozostał jeszcze w Gilgal, a wszyscy wojownicy, którzy szli za nim, byli przerażeni. I czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela. Lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. I rzekł Saul: przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. Mamy czas składania ofiary, a ofiarę powinien złożyć kto? Prorok Samuel. I czytamy o tym w 13 rozdziale, że jest wojna i Samuel po prostu gdzieś się zawieruszył, gdzieś się podział, nie było go. A Saul mówi: to ja złożę ofiarę Bogu. Ponieważ wkrótce była kolejna bitwa i chciał jakby przywłaszczyć rolę Samuela. Nie był upoważniony przez Boga, to nie była jego funkcja, a właśnie to zrobił. I to jest niesamowite w tym fragmencie dla mnie, że tylko kiedy się podjął tego, tylko kiedy złożył tę ofiarę, dosłownie w tym momencie pojawia się kto? Prorok Samuel. Tak jakby tylko czekał na to, aż to zrobi. Za to też odpowiada pycha. I myślę, że nie jest to obca sytuacja w naszym życiu. Że takie sytuacje są wbrew pozorom bardzo często także wśród nas. Zdarza się, że mamy konflikt na tym tle ze znajomymi, może z rodziną, kiedy trącamy się w czyjeś sprawy, w coś, co nie powinniśmy się angażować. Nie znam, ale się wypowiem. I wchodzimy w innych kompetencje. Zaczynamy być rodzicami dla nie swoich dzieci. I tutaj też wydaje mi się, że jest swego rodzaju pycha w tym, kiedy przywłaszczamy nie swoją rolę, kiedy nie mamy zaufania też do drugiej osoby, a rozwiązujemy to tak, jak my to widzimy. Kolejną sytuacją, której uważam, że można byłoby uniknąć, gdyby Saul miał postawę uniżoną, jest w rozdziale 15. Kiedy Izrael pobił Amalekitów, I Bóg powiedział jasno. Należy wytępić jako obłożonych klątwą wszystkich Amalekitów oraz wszystko, co do nich należy. Wszystkich Amalekitów. Zabijcie tych ludzi, zabijcie wszystkie zwierzęta i zaczęli to robić. Ale co mamy w wersecie 9? Pierwsza Księga Samuela, rozdział 15, od 9 wersetu. Miano wszystkich zabić, Amalekitów oraz nawet zwierzęta. Lecz Saul i jego lud oszczędził Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I doszło do Samuela słowo Pana tej treści. Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Samuela ogarnął gniew i wołał do Pana przez całą noc. Samuel wstał wcześniej rano, aby spotkać się z Saulem. Lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: Błogosławionyś Ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Samuel zaś rzekł: A co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Saul odrzekł: Od Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Bóg wyraźnie powiedział, że macie wytępić wszystkich Amalekitów oraz wszelkie bydło. Ale był król Agab, a głupio zabić króla, bo wykształcony, bo dyplomata może się jeszcze kiedyś przyda. Były też najtłustsze zwierzęta, też mogłyby się przydać, więc co? Zachowajmy ich. Saul pozwolił swojemu ludowi zachować najlepsze co trzody, ocalił życie króla Agaga. I spotyka się Saul z prorokiem Samuelem. Samuel już wie o całej sprawie, wie o wszystkim. Saul właśnie postawił sobie pomnik zwycięstwa, zapewne zadowolony z tego wszystkiego. I ciekawe, jak go wita. Błogosławionyś Ty, niech Ci Pan błogosławi. Wypełniłem nakaz Pański. Wypełniłem wszystko, co Bóg powiedział. A Samuel pyta: A skąd to beczenie owiec? Ha, no tak, owce. A to lud przyprowadził, ponieważ chcieliśmy złożyć na ofiarę. Niesamowite jest to, co człowiek robi w takiej sytuacji. Zwala winę na kogoś drugiego. Skąd to beczenie owiec? To nie ja. To nie ja, to mój lud. Ja wypełniłem nakaz Pański, jestem fair, a to mój lud zrobił. Saul myślał, że wiedział lepiej niż Bóg. Był nieposłuszny Bogu i po prostu robił po swojemu. I historia Saula kończy się dramatycznie. Ginie z kogo rąk? Z ręki Amalekity. Miał zabić wszystkich. Okazuje się, że jeszcze zginął z jego ręki. I jest w zasadzie taka duchowa zasada, że czego nie zabijemy w sobie, jakiegoś grzechu, czegoś, co nas oddala od Boga, to prędzej czy później to zwróci się przeciwko nam, dopadnie, a może nawet zabije. Wczoraj dowiedziałem się bardzo smutną informację o tym, że jedna osoba, która chodziła do nas na nabożeństwa i chodziła na spotkania studenckie, zmarła w wieku 28 lat czy 9, miał swoje problemy i przegrał. Mam nadzieję, że poznał Ewangelię, natomiast pomyślałem sobie, że często my walczymy z jakimiś rzeczami i nie wiemy, kiedy ta rzecz, czy ten grzech, czy jakaś inna rzecz, czy uzależnienie po prostu nas wyniszczy. A można odejść nawet z tego świata w tak młodym wieku. Ważna jest nasza postawa. Czy świadomie się zaprzemy i powiemy: nie, nie chcę tak postępować. Chcę mieć postawę uniżonego sługi. Wydaje mi się, że każdy z nas w naszym otoczeniu ma taką sytuację i na pewno kogoś sobie wyobrażacie, przed kim mogę się uniżyć. Może warto jest ustąpić. Może warto się uniżyć, mimo że masz rację. Właśnie to jest niesamowite, że Pokora to nie jest zmiana zdania, nie jest zmiana twojego myślenia o czymś, ale jest to po prostu zmiana twojej postawy, postawy do drugiej osoby. Przeczytałem ostatnio książkę i bardzo mi się spodobała jedna rzecz w niej. Książki nie polecam, bo uważam, że nie była dobra, ale jedna rzecz mi się strasznie spodobała. Napisane w niej było, że jest jedna rzecz w Kościele, w której nigdy nie będzie porozumienia, w której nigdy nie będzie jedności. I jest to muzyka. Tyle, ile jest różnych gatunków muzycznych. Ten chce słyszeć, nie wiem, głośniej, ten ciszej. Ten może inny instrument, ten tamten, ten organy, ten fortepian. Nie da się wszystkim dogodzić. I nie chcę, abyśmy zmienili swoje zdanie i mnie to na przykład osobiście bardzo uzdrowiło w tej kwestii, kiedy uświadomiłem sobie, że ja nie muszę zmieniać swojego zdania, ale to, co ja myślę, nie musi być na wierzchu. Nie musi być na wierzchu. Przyjmijmy postawę uniżenia i wydaje mi się, że gdybyśmy mieli taką postawę uniżenia, pokory, to nie byłoby bardzo wielu konfliktów i niepotrzebnych sporów. Myślę, że Saul też wiele by błędów uniknął. Myślę, że to jest bardzo ważne do tego, abyśmy sobie to przypomnieli, szczególnie w czasie świąt Bożego Narodzenia. Jest to ważne, abyśmy byli wolni od tego, że mi się należy. Wolni od tego, że zostaliśmy skrzywdzeni. Może jest to czas, kiedy powinniśmy wyjść do kogoś naprzeciw, nie czekać, aż on wyjdzie i powiedzieć, że wybaczam tobie, ustępuję ci. To nie chodzi o zmianę zdania, ale o zmianę swojej postawy do drugiej osoby. Twoja racja nie musi być na wierzchu. Mamy być tacy jak Jezus, mamy być usposobienia tacy jak Jezus. I chciałbym, byśmy o tym pamiętali, szczególnie wtedy, kiedy będziemy patrzeć na te wszystkie dekoracje, na te święta, na żółbek. Bóg dał nam wyraźny przykład, jacy mamy być. Uniżeni względem siebie. Zapraszam teraz do modlitwy.